koszerny ocet. Rafineria spirytusu i fabryka likierów oraz rosolisów Arona Schwanenfelda, tarnowskiego Żyda, znana była w całej Galicji ze świetnej jakości wyrobów alkoholowych. Eksportowała rozmaite buteleczki z kolorowymi etykietami do całej Europy, a nawet Ameryki Północnej. Lwów słynął z wódek Baczewskiego, Tarnów z wódek Schwanenfelda. Fabryka mieściła się na Strusinie, w pobliżu drogi do Huty, przy dzisiejszej ulicy Przemysłowej. Krótko mówiąc, z drugiej strony dworca kolejowego. W latach PRL mieściła się tu popularna octownia. Budynki fabryczne i jej urządzenia stanowią kapitalny zabytek architektury przemysłowej Tarnowa ubiegłego wieku. Aron Schwanenfeld zbił fortunę na produkcji i sprzedaży alkoholu. W połowie XIX wieku książę Władysław Sanguszko sprzedał miastu prawo propinacji alkoholowej przysługującej mu w mieście i na terenie ówczesnych wsi tarnowskich – Strusiny, Grabówki, Zabłocia i Terlikówki. Był to dla miasta niezwykle korzystny kontrakt. Odtąd najważniejszym źródłem dochodów Rady Miejskiej była propinacja, czyli prawo produkcji i sprzedaży alkoholu. Propinacja stała się także kością niezgody dwóch stronnictw w Radzie Miejskiej. Jedno stronnictwo, któremu przewodził znany adwokat i radny, dr Karol Kaczkowski, uważało, że propinację należy wydzierżawiać w drodze konkursów. Drugie stronnictwo, zwane magistratualnym, któremu przewodził Józef Pendracki, były zasłużony burmistrz Tarnowski, było zdania, że magistrat powinien sam zarządzać propinacją. Zresztą on sam był zarządcą owej propinacji z ramienia magistratu. Zapasy wokół propinacji były wieloletnie i gwałtowne, szczególnie w okresie wyborów do Tarnowskiej Rady Miejskiej. Oczywiście chodziło o pieniądze. I to nie tylko te wpływające do kasy miejskiej, ale i te lewe, którymi kupowano słabszych moralnie radnych. W 1881 roku stronnictwo Kaczkowskiego wygrało wybory i odtąd do pierwszej wojny wydzierżawiano osobom prywatnym owo prawo handlu i produkcji alkoholu. Zapasy te przypłacili śmiercią dwaj przywódcy stronnictw. Józef Pendracki nie przeżył porażki. Zmarł trafiony apopleksją w 1883 roku, zaś Karol Kaczkowski w 1884 roku popełnił w tajemniczych okolicznościach samobójstwo, które wstrząsnęło mieszkańcami miasta. I właśnie w latach 80. narodziła się fortuna i wpływy skromnej tarnowskiej żydowskiej rodziny Schwanenfeldów. Wkrótce, nie bez różnych afer, skandali, kryminałków, Schwanenfeld wybudował przy dzisiejszej ulicy Przemysłowej na Strusinie za mostem kolejowym rafinerię spirytusu i fabrykę rosolisów. Produktem ubocznym był ocet domowy, koszerny, jak do dziś mówią w octowni, bowiem i obecnie produkuje się w tej XIX-wiecznej fabryczce należącej do Owintaru ocet spirytusowy i winny. Produkcja octu jest niezwykle prosta i znana przynajmniej od XIX wieku. Składnikiem wyjściowym jest spirytus skażony octem i zmieszany z wodą. Mieszanina ta zawiera 44% alkoholu i 4,4 kwasu. Z tego roztworu przyrządzany jest zacier, zawierający 11% alkoholu i 1,1% kwasu, wzbogacony pożywkami. Zacier wlewany jest do specjalnych kadzi, inaczej generatorów. Jakość i wytrawność czystego octu zależy właśnie od nich. Kadzie, jak dobrze wiedzą octownicy i winiarze, powinny być drewniane, najlepiej z drzewa dębowego lub modrzewiowego. Kadź, czyli ogromna beczka, wypełniona jest bukowymi wiórami, w których żyją bakterie octowe typu glukonobakter. Ich zadaniem jest przetwarzanie alkoholu na kwas octowy. Kiedy Schwanenfeld wybudował rafinerię spirytusu i fabrykę rosolisów, zaczął także produkować na dużą skalę ocet. Ocet z jego fabryki, podobnie jak wódki, likiery, rumy, znane były w całej Galicji, a także poza granicami staruszki monarchii austro-węgierskiej. Do produkcji octu Schwanenfeld zamontował w swojej fabryczce kilkanaście ogromnych dębowych beczek kadzi, wypełnionych wiórami dębowymi. Otrzymywał wspaniały, czysty, koszerny ocet spirytusowy. Trudno sobie wyobrazić, ale fabryczka Schwanenfelda na Strusinie ostała się do naszych czasów. Jeszcze trudniej uwierzyć, że ponad stuletnie kadzie wraz z bukowymi wiórami funkcjonują do dziś. Z nich jedna, wielka kadź matka, o pojemności 40 tysięcy litrów, wysoka na 6 metrów, pracuje bezustannie w tarnowskiej fabryczce przez ponad 100 lat. Nie do uwierzenia. Bukowe wióra w kadzi naszej fabryczki nie były nigdy wymieniane. Kadź, podobnie jak hutniczy piec, musi pracować bezustannie. Wyłączona z produkcji wysycha i staje się bezużyteczna. Kiedy w latach prohibicji i braku spirytusu w czasach stanu wojennego od stowni zabrakło alkoholu, wyłączono jedną z dwóch ogromnych kadzi i wtedy ona umarła, to znaczy wyschła. Fabryka Schwanenfelda przechodziła z ojca na syna. W 1939 roku zajęta została przez Niemców, lecz nadal funkcjonowała przez okres okupacji. Produkowała pewno ocet, ale czy wódki też? Może żyją starzy pracownicy fabryczki z tego okresu, może się odezwą i przypomną. Po wojnie została upaństwowiona. W 1956 roku została przejęta przez Państwowe Zakłady Przemysłu Terenowego i wkrótce przyjęła nazwę Powin. Ja jeszcze pamiętam z tej fabryczki miody pitne, śliwki w occie i inne przysmaki. W 1978 roku Powin został wchłonięty przez Zakłady Przemysłu Owocowo-Warzywnego, dziś Owintar. W świadomości tarnowian dawna fabryka i rafineria Schwanenfelda funkcjonuje jako octownia. Nadal produkuje się tu koszerny, jak mówią pracownicy, ocet spirytusowy i winny. Nadal pracuje owa kać matka, nadal wiórki dębowe filtrują zacier. Ocet tarnowski jest tak klarowny i czysty, że ma odbiorców nawet we Francji. Ojczyźnie win i octów. Jakość i szlachetność tarnowski ocet zawdzięcza stuletnim wiórkom w stuletniej beczce. Ot cała tajemnica. Ponadto dzisiaj zakład przy Przemysłowej produkuje dżemy, żury, napoje i soki. Co najważniejsze, stoją stare budynki fabryki Schwanenfelda. Stoją stare dębowe kadzie, w tym ta kadź matka, ogromna, pracująca bez przerwy. Ponad stuletnia kadź, ponad stuletnie budynki stanowiące kapitalne przykłady architektury przemysłowej Tarnowa XIX wieku. Dbajmy o nie jak o oko w głowie. Dbajmy tak, jak dba się o stare, nieczynne fabryki, huty, kopalnie w krajach zachodu. Przyciągają turystów i dają dochód. W Tarnowie w ostatnich dekadach magistrat dokonał wielu aktów wandalizmu na starych obiektach przemysłowych. Pozwolił je zniszczyć, wyburzyć, pozwolił na ich śmierć. Obyśmy się i w tym przypadku nie obudzili z palcem w zupie. Oby nie było za późno. O dawną octownię należy dbać. O starą kać matkę także. Piszę to ku przestrodze. Kasandryczny głos jest tu na miejscu. Na koniec trochę sensacji. Kilkanaście lat temu, na początku stanu wojennego, na terenie octowni, robotnicy remontujący fabryczkę wykopali szkatułkę pełną złotych precjozów. W niej złote łańcuchy, pierścienie, bransolety, perły, korale, cudeńka pożydowskie, które nie wiadomo kto zakopał, być może właściciel fabryki. Sam poszedł do getta tarnowskiego i został zamordowany. Odurzeni zapachem octu, rozochoceni robotnicy nie wiedzieli, co znaleźli. Podrzucali precjoza, podbijali je nogami, wyrywali sobie. Ktoś usłużny doniósł na MO. Przyjechali natychmiast. Zarekwirowali skarb i sprawa szybko ucichła. Może pora na wyjaśnienia, kto wie, gdzie znajduje się dziś szkatuła Schwanenfelda. Ciekawa sprawa, prawda? I jeszcze jedna historyjka. Octownie, jak mało kto, zna pani Bogusława Żaba, mistrz produkcji. Mówi, że starzy pracownicy uparcie powtarzali, że gdzieś na terenie fabryki znajdują się ukryte dwa srebrne, siedmioramienne żydowskie świeczniki rzadkiej piękności. Fabryczka Schwanenfelda, proces produkcyjny wódek i octu, już w okresie międzywojennym ciekawiła tarnowian. Budziła szacunek i dumę. To dla nich, a także dla gimnazjalistów szkół tarnowskich urządzano zwiedzanie fabryki, oglądanie aparatury, owych starych beczek. Zed Simche w książce pod tytułem Tarnów i jego okolica, wydanej w 1930 roku, podaje na stronie 265, zalecając wędrówkę po Strusinie. Rafineria spirytusu, fabryka likierów, octu i miodu. Informacje. Ulica Krakowska za mostem kolejowym. Przed zwiedzeniem poinformować się, godziny urzędowania 10.13 i 14.17, telefon 132, czy rafineria jest w ruchu. Rozczulające. Dziś dajemy starym fabryczkom zginąć. Nie ma Konstancji, cegielni Bracha, Mieszczanki, Huty Laura, fabryczki Koszyka, później Dudzińskiego, remizy tramwajowej i wielu innych zabytków architektury przemysłowej. Czyż trzeba wandalów? Kiedy Tarnów zacznie zarabiać na turystach, a przyjdzie taka pora, kiedy przemysł i rolnictwo padnie, a turystyka będzie dla miasta dojną krową, czy nie będziemy żałować?